Godzina szósta już za nami, a tradycyjnie na antenie Radia Lublin o tej porze czas na program Busola. Dorota Chma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu zaproszenia między innymi na wydarzenia, które związane są z obchodzoną po raz już przecież kolejny rocznicą odzyskania niepodległości ze świętem narodowym. Będzie się sporo działo nie tylko w Lublinie, ale w wielu miejscowościach w naszej diecezji. Dlatego też kilka słów na pewno o tych wydarzeniach i w Lublinie, ale i także poza nim mówić będę. Będą też informacje o tych spotkaniach, które nie związane jest bezpośrednio z 11 listopada, ale także, które odbywają się w naszej archidiecezji, o spotkaniach modlitewnych także i o nabożeństwie wypominkowym za zmarłych, chociażby nauczycieli. Te informacje również na naszej antenie. Sporo czasu poświęcimy nowemu programowi duszpasterskiemu. Został on właśnie ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski i do tego tematu na pewno będę chciała powrócić. W ubiegłym tygodniu w wieku 74 lat zmarł ksiądz prałat Stanisław Dziwulski, duszpasterz związany z parafią świętego Józefa w Lublinie. Urodził się w 1948 roku w kolonii Załucze, a święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku. Pracował jako wikariusz m.in. w Siedliszczu, w Józefowi Biłgorajskim, w Chełmie, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ale także w Lublinie, w parafii Serca Najświętszego Serca Jezusowego Matki Bożej Fatimskiej, czy w katedrze. Był wieloletnim proboszczem właśnie parafii świętego Józefa w Lublinie, a także budowniczym tejże parafii. Tak jak powiedziałam, zmarł w wieku 74 lat. W 2014 roku ksiądz Dziwulski przeszedł na emeryturę. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana dziś o godzinie 14 w kościele świętego Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej, a po mszy świętej nastąpi złożenie ciała na cmentarzu parafialnym, także w Niedrzwicy Kościelnej. Tradycyjnie już tak jak w każdym miesiącu listopadzie wspominamy wiernych zmarłych, którzy odeszli przed nami do Pana, ale także wspominamy ich w modlitwie wypominkowej. I ta modlitwa wypominkowa w parafiach już jest sprawowana każdego dnia, natomiast jutro, 7 listopada o godzinie 19 w lubelskiej archikatedrze odprawiona zostanie msza żałobna w intencji zmarłych biskupów, prezbiterów i diakonów archidiecezji lubelskiej. Eucharystię poprzedzi właśnie modlitwa, wspólna modlitwa wypominkowa. Przy świętej połączonej z nieszporami za zmarłych będzie przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik. Po zakończeniu Eucharystii odmówiona zostanie modlitwa w krypcie archikatedry, gdzie znajdują się groby biskupów lubelskich, m.in. arcybiskupa Józefa Życińskiego. Sporo tych nazwisk duszpasterzy, którzy odeszli w ubiegłym roku, czy od listopada tamtego roku do teraz. To wspominałam o księdzu Stanisławie Dziwulskim, ale to także zmarły ksiądz Józef Domański, ksiądz Zdzisław Burza, Czesław Przech, Grzegorz Janiec, Jan Pęzioł, Andrzej Haber, Piotr Patyk czy Zbigniew Kulik. I można byłoby pewnie tutaj jeszcze znaleźć kilka nazwisk tych, którzy odeszli do wieczności. Modlitwa w intencji kapłanów już jutro o godzinie 19 w lubelskiej archikatedrze. A w środę 9 listopada o godzinie 17 duszpasterstwo nauczycieli archidiecezji lubelskiej także zaprasza na modlitwę wypominkową za zmarłych nauczycieli i wychowawców. To nabożeństwo odbędzie się w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Wojciecha, czyli w domu na Podwalu, o godzinie 17, jak wspomniałam. Zaproszeni do tej modlitwy są wszyscy, którzy chcieliby się w nią oczywiście włączyć i także tutaj swoje modlitwy polecać w intencji zmarłych pedagogów. Busola. Teraz zaproszenia na to, co przed nami. W niedzielę 13 listopada jest druga edycja Sonosfery Lubelskiej. Rozpocznie się ona o godzinie 19 w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła przy ulicy Królewskiej 9. Sonosfera lubelska, która opisuje relacje człowieka ze środowiskiem muzycznym, to projekt zainicjowany w ubiegłym roku przez archidiecezję lubelską. Sięga się w nim do historii muzyki sakralnej i dźwiękowej rzeczywistości otaczającej Lublin minionych epok. W ubiegłym roku był to renesansowy Lublin i osada XVI-wiecznego zakonnika i uczonego Jana z Lublina. W drugiej odsłonie Sacrum Barokum sięgają organizatorzy do historii muzyki sakralnej i dźwiękowej rzeczywistości otaczającej Lublin czasu kontrreformacji i baroku. To silny kontekst antycypacji dziedzictwa miejsca. Sonosfera w wykonaniu kapeli Jazdowskiej i solistów przybliży muzykę dawną lublinianom i turystom odwiedzającym Lublin. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. To skoro jesteśmy przy zaproszeniach, to teraz zaproszenie na 12 listopada, więc na najbliższą sobotę. Wtedy w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli będzie sporo wydarzeń związanych z jeszcze przeżywaniem święta niepodległości, rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 15 będzie wspólny taniec, wspólne tańczenie poloneza na placu Bobola. Pół godziny później sympozjum Wpływ polskich świętych i błogosławionych na budowanie tożsamości narodowej Polaków w auli Błękitnej przy parafii. To będzie się odbywało o 18:00 msza święta w intencji ojczyzny z udziałem orkiestry Dęte i OSP Lubartów, a o 19:00 rozpocznie się rodzinne śpiewanie patriotyczne ku pokrzepieniu serc z Maciejem Miecznikowskim. To wszystko w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Lublinie 12 listopada. A już dziś w Chełmie kolejne spotkanie młodych. Młodzi z Jezusem, duszpasterstwo młodzieży Chełma i parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny zapraszają na to spotkanie o godzinie 19:00. Kulturalnie o wierze, taki jest tytuł też tego spotkania, a gościem specjalnym będzie Marcin Kwaśny, reżyser i aktor. Spotkanie będzie miało miejsce w sali ruszańcowej, a oczywiście wstęp na to wydarzenie jest wolny na facebookowych chociażby profilach parafii, czy też duszpasterzy. Z tejże parafii można już zapoznać się z zaproszeniem, które kieruję do wszystkich młodych, a który myślę, że też Państwu znany z różnego rodzaju seriali polskich, będzie chciał się także podzielić swoim doświadczeniem wiary i spotkaniem z Bogiem. Kto ma ochotę, to dziś o godzinie 19 w Chełmie takie właśnie spotkanie jest. Buzola. A teraz trochę informacji związanych z nowym programem duszpasterskim. Stawiamy sobie jako główny zamiar uświadomić wiernym, że mimo trudnych spraw trzeba wierzyć w Kościół i Kościołowi. Wierzyć w Kościół dlatego, że jest rzeczywistością bosko-ludzką. Wierzyć Kościołowi dlatego, że Kościół bazuje na autorytecie samego Boga, powiedział biskup Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, prezentując nowy program duszpasterski na lata 2022-2023. Biskup Czaja wyjaśnił, że projekt programu duszpasterskiego pod tytułem Wierzę w Kościół Chrystusowy wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która dość powszechnie uważana jest za trudną. W związku z tym jest jasne, że trzeba podjąć duży wysiłek ku odnowie Kościoła. Potrzeba się zmobilizować do tego dzieła odnowy Kościoła i Komisja Duszpasterstwa KEP uznała, że dobrym przygotowaniem będzie pobudzenie i umocnienie wiary w Kościół, który jest w kryzysie, podkreślił biskup Czaja.
Mając świadomość oczywiście tego, że każdy kościół lokalny ma pewną autonomię i każda także parafia ma pewien swój program, który chce proboszcz realizować, moja sugestia jest taka, żeby jednak już teraz w listopadzie, czy proboszcz z parafialną radą duszpasterską, czy biskup z diecezjalną radą duszpasterską, żeby się spotkali i żeby się zastanowili nad tym, co z tego ogólnopolskiego programu chcą podjąć w swojej diecezji czy w parafii i jak chcą ten program też realizować.
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że synod powołany przez papieża Franciszka pod hasłem ku Kościołowi Synodalnemu Komunia Uczestnictwo Misja to bardzo konkretna odpowiedź, w jakim kierunku iść. Wizja Kościoła Soborowego to wizja Kościoła Wspólnotowego, otwartego i służebnego. W ten sposób otrzymujemy od papieża jasny kierunek odnowy Kościoła oraz konieczności zmiany mentalnej. Trzeba bardziej sobie uświadomić, że nie tylko do Kościoła chodzimy, ile że my Kościołem jesteśmy, że my Kościół stanowimy, powiedział biskup Czaja.
Stawiamy sobie jako główny zamiar przekazać i uświadomić wiernym, że mimo trudnych spraw, w Kościele, trzeba wierzyć w Kościół i wierzyć Kościołowi. Trzeba też wyjaśnić, dlaczego wierzyć w Kościół i co to znaczy wierzyć w Kościół. No i trzeba oczywiście także, bo inaczej nie rozwiążemy, czy nie odpowiemy na te pytania, które są z tym związane, jeśli my nie przypomnimy sobie zasadniczych treści wiary w Kościół, czyli te zasadnicze elementy prawdy objawione nam przez Boga o Kościele.
Program duszpasterski wyrasta z obecnych potrzeb Kościoła w Polsce i zakłada trzy podstawowe ścieżki jego realizacji. Przede wszystkim w parafiach, ale nie tylko, zauważył biskup nominat Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP. Pierwszą ścieżką realizacji wynikającą z natury Kościoła jest przepowiadanie Słowa Bożego i katecheza parafialna. Podkreślił, dodał też, że chodzi tu o paletę bardzo konkretnych propozycji dla proboszczów do realizacji w parafiach. Materiały homiletyczne, zeszyt katechetyczny i propozycje kateches parafialnych. Druga ścieżka to zwiastowanie prawdy o Kościele w mediach, ale nie tylko. W ostatnich latach, z uwagi na epidemię i związane z nią ograniczenia, odkryliśmy bardzo ważne w Kościele wartość przekazu medialnego. To nie tylko przekaz o charakterze informacyjnym, ale też bardzo często przekaz ewangelizacyjny, pozwalający podtrzymać wspólnotę modlitwy, zwłaszcza w parafiach. Był to także kanał komunikacyjny księży z wierny, im dodał biskup nominat Musioł. A trzecia ścieżka to kontynuowanie synodalnego dzieła, które zostało podjęte w ramach pierwszego etapu diecezjalnego, który właśnie się zakończył. Materiały dla rodzin dostępne są w wersji elektronicznej, przygotowane na każdą niedzielę roku. O tym także była mowa podczas tej konferencji, kiedy prezentowany był ten program duszpasterski. Rolą świeckich jest przekazywanie wiary w środowiskach, w których żyjemy i pracujemy. Chcemy pokazać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół, ma to nas pobudzać do konkretnych działań na rzecz Kościoła, zaznaczała z kolei w swoim wystąpieniu dr Ewa Porada, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego archidiecezji katowickiej i koordynatorka prac zespołu nad projektem Materiały dla Rodzin.
Ta nowa ścieżka, która powstała w tym roku, powstała przede wszystkim, myślę, to jest ważna informacja, z inicjatywy świeckich, małżonków, rodzin, które powiedziały jasno, że nie chcą już być tylko klientami Kościoła, czyli nie chcą tylko odbierać nauczania, które jest im głoszone, ale chcą być też aktywnym, żywym podmiotem w Kościele. I te materiały właśnie powstały dzięki tej inicjatywie i stworzone przez małżonków i świeckich z różnych części Polski. Celem tych materiałów jest to, aby pokazać też innym rodzinom, innym małżonkom ich miejsce w Kościele, czyli aby mogły też odkryć swoje powołanie do życia małżeńskiego, rodzinnego, ale też osób świeckich w Kościele, żeby mogły rzeczywiście podjąć swoje funkcje, żeby mogły odkrywać swoje charyzmaty, swoje dary, które otrzymały i rzeczywiście pełnić aktywne funkcje w Kościele, ale też być aktywnym podmiotem naszej wspólnoty Kościoła. Całe materiały, jak tutaj ksiądz wspomniał, rzeczywiście są w wersji elektronicznej. One są już dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Będą dostępne na stronie Krajowej Komisji Duszpasterskiej Episkopatu, ale pojawiają się już na stronach diecezjalnych. Docelowo chcielibyśmy, aby te materiały były dostępne na wszystkich stronach parafialnych. Można też je umieszczać w gazetkach parafialnych. Jest taki pomysł, nasze życzenie, żeby rzeczywiście one docierały najszerszym możliwymi kanałami do osób świeckich. Materiały są przygotowane na każdą niedzielę roku. Składają się z takich trzech podstawowych rzeczy. Ja tu sobie pozwoliłam wydrukować taką rzecz. One się składają z trzech części. Z wprowadzenia, które jest zazwyczaj nauczaniem Kościoła, chociaż nie zawsze, czasami jest to taki wstęp, który wprowadza w dany temat. Drugą częścią jest rzeczywiście takie rozwinięcie tematu, czyli wprowadzenie w to, czym Kościół jest. Ale coś, co jest bardzo charakterystyczne, jest to napisane językiem bardzo prostym, współczesnym, które ma rzeczywiście docierać do każdej rodziny w Polsce. Trzeci element to jest zadanie praktyczne. Chodzi o to, żeby w rodzinach, do których jest to przeznaczone, rzeczywiście motywować do konkretnego działania. Nie chcemy już, żeby rodziny były tylko i wyłącznie odbiorcą pewnych treści dotyczących Kościoła czy treści liturgicznych, ale chcemy, żeby stały się też podmiotem aktywnym. Czyli z jednej strony, żeby spełniały tą funkcję ewangelizacyjną w swoich rodzinach, które rzeczywiście chcemy, żeby rodzice przekazywali wiarę w swoich domach, czyli swoim dzieciom. Myślę, że to jest taka podstawowa funkcja i zadanie dzisiaj rodziny, o której trzeba przypominać i do której trzeba wracać. Więc to jest jakby pierwsze zadanie, ale też naszą rolą świeckich jest przekaz wiary w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy, w środowiskach, do których bardzo często kapłani z różnych względów nie dotrą. Stąd też w tych materiałach są też propozycje pewnych działań, w jaki sposób możemy być tym aktywnym podmiotem w środowiskach, no chociażby naszej dalszej rodziny, na spotkaniach rodzinnych, czy w środowiskach pracy, czy w środowiskach zamieszkania, ale są takie bardzo też konkretne sytuacje, w jaki sposób wspierać swoje dzieci w dzisiejszych, no, trochę niełatwych czasach, gdzie dzieci w szkole spotykają się też z różnymi rówieśnikami, nie zawsze już z rodzin wierzących, więc w jaki sposób takie dziecko wspierać, w jaki sposób rzeczywiście umacniać wiarę swoich dzieci, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi na temat wiary, na tematy Kościoła. Dzisiaj to są czasami dosyć trudne rozmowy, ale no nie możemy jako rodzice, jako świeccy od tego umywać rąk, tylko musimy rzeczywiście podejmować te tematy. Jeżeli chodzi o inne tematy, zaczynamy od podstawowego pytania, po co nam w ogóle Kościół jest potrzebny, nam świeckim. Bardzo często nam się wydaje, że jako świeccy, mówię o przeciętnych katolikach świeckich, Kościół jest potrzebny do konkretnych sakramentów i tyle. Natomiast pokazujemy, że Kościół to jest zupełnie inna rzeczywistość, że Kościół jest rzeczywistością, jest wspólnotą, w której, za którą jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy, nie tylko kapłani, nie tylko biskupi, ale rzeczywiście każdy z nas jest za ten Kościół odpowiedzialny. Oczywiście w swoim zakresie, w swojej dziedzinie, w swojej działce. I to ma nas też pobudzić do konkretnych działań na rzecz Kościoła. Jest też taka jeden z tematów księża czy świeccy, kto ważniejszy w Kościele, więc mamy też troszeczkę takie zaczepne tematy, ale chcemy też pokazać komplementarność nas wszystkich w Kościele, że rzeczywiście tu nie ma, że ktoś jest ważniejszy, ktoś mniej ważny. Że rzeczywiście wszyscy w tym Kościele jesteśmy. Mamy też tematy takie dotyczące przeżywania Wielkiego Postu czy Świąt Wielkanocnych. No i kończymy tak naprawdę, kończy się w listopadzie, bo tak się kończy rok liturgiczny, więc kończymy naszą wspólnotą z osobami zmarłymi czy ze wszystkimi świętymi i zadajemy ostatnie pytanie, czy warto trzymać z Kościołem, czy nie warto. Mam nadzieję, że po tym roku wszyscy czytelnicy, czy wszystkie osoby, które zechcą zapoznać się z tymi materiałami, odpowiedzą na to pytanie pozytywne, że tak, że Kościół jest naszą wspólnotą, w której chcemy być i w której chcemy być aktywnym podmiotem działania.
Z kolei ksiądz dr Łukasz Nycz, wicedyrektor Biura Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia do spraw formacji stypendystów, zauważył, że Komisja Duszpasterstwa zwróciła również się do fundacji z zapytaniem, jaką formę materiałów chcieliby otrzymać młodzi ludzie do pracy. I także tutaj odpowiedziano na te zapotrzebowanie.
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski zwróciła się do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, aby w łonie stypendystów przedyskutować, w jaki sposób, jaką formę także materiałów chcieliby otrzymać młodzi ludzie, także do pracy takiej osobistej, jak i do materiałów, które będą ich angażować. Widzimy nawet tutaj taką ewolucję od podręczników przez materiały w wersji elektronicznej. Natomiast to, co było głównym elementem, jeżeli chodzi o pewien kanał przekazu, to oczywiście młodzież wskazała media społecznościowe i myślę, że to jest też takim wyzwaniem, które stawiają, to znaczy przygotowanie konkretnego profilu, który zarówno na Facebooku, Instagramie, TikToku, pokazywałby konkretne treści do tego, czym jest tak naprawdę Kościół, dlaczego warto być w Kościele. To była przestrzeń spotkań w ramach naszych obozów wakacyjnych. Te hasła im towarzyszyły: młodzi dla Kościoła, Kościół dla młodych, a także ten obóz dla uczniów szkół średnich, to jestem w Kościele. I tutaj młodzież oczekiwała przede wszystkim tego, aby zobaczyć świadków, tych, którzy będą dla nich inspiracją do tego, czym jest Kościół, którzy już są w tym Kościele, którzy w tym Kościele odnajdują swój sens, aby z jednej strony umocnić tych, którzy są, którzy może też zmagają się z licznymi pytaniami, ale z drugiej strony także dotrzeć do tych, którzy dystansują się albo może też odeszli do Kościoła. I ta przestrzeń mediów społecznościowych może być taką okazją, taką platformą do spotkania z tymi osobami. Oprócz tego też, znając specyfikę działania mediów społecznościowych, młodzi pokazywali, że też potrzebują konkretnej przestrzeni, w której mogliby pogłębić treści. Nie tylko krótka zajawka, która pojawia się w Instastory czy w Reelsach, ale tak naprawdę przedłużenie tego, pogłębienie konkretnych treści, aż do także spotkania bezpośredniego, spotkania offline. Więc tutaj, bo tutaj tak naprawdę to, co też słyszymy w parafii, w rodzinie, tu doświadczają Kościoła i oni też chcą usłyszeć o konkretnych wydarzeniach, które są organizowane w Kościele, i tam chcą tego Kościoła doświadczyć, by zobaczyć, gdzie mogą tak naprawdę spotkać Chrystusa obecnego w Kościele. Te media społecznościowe także tworzą taką pewną przestrzeń dialogu właśnie, żeby to nie było tylko, że znowu my coś przekazujemy, ale wykorzystując ich możliwość, dajemy także na zasadzie pewnego challenge'u albo trendu, które wprowadzamy, inspirację do tego, aby pokazać, jakie jest ich miejsce w Kościele, czym dla nich jest Kościół. I też chcielibyśmy inspirować przez takie materiały do bycia świadkami w tej przestrzeni mediów społecznościowych. To, co na pewno, na co też stawiali młodzi ludzie, to poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które noszą w swoim sercu, ale także pokazanie, jakie miejsce ma dla nich Kościół. Więc to jest pewna inspiracja. Myślę, że to proces, który rozpoczął się, i mamy nadzieję, że będzie to okazja w przyszłym roku do zaprezentowania już konkretnych rzeczy, ale widać, że jest chęć takiej też pracy w tym wymiarze, w przestrzeni mediów społecznościowych, ale właśnie też stworzenia tutaj przestrzeni dialogu i inspiracji do tego, aby być świadkami, aby nie być tylko przedmiotem, ale podmiotem aktywnym w Kościele.
Metropolita arcybiskup Stanisław Budzik zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego udzielił dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości, od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności. W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy, a komentarz do tych słów przygotował ksiądz Mirosław Łatniak.
Szczęść Boże, dzisiaj czytamy kolejny fragment z Ewangelii Łukasza. W tych dniach, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, pewnie zadajemy sobie pytanie, jak tam jest po tamtej stronie. Co oni robią, jak żyją, jak funkcjonują. No bo odwiedziny są zawsze na cmentarzu takim dowodem, że wierzymy w zmartwychwstanie. I dzisiaj zobaczcie, że Chrystus zabiera nas właśnie do nieba i nam uchyla rąbka tajemnicy o życiu, które będzie po drugiej stronie życia. A więc uświadamia nam pewną prawdę, że te relacje, które są tutaj, rodzinne, przyjacielskie, społeczne, one nabiorą zupełnie nowego wymiaru. O jeszcze bardziej doskonałego, w którym będziemy zupełnie inaczej żyli. To nie chodzi o to, żeby dzisiaj deprecjonować relacje rodzinne. Nie, męża, żony, nie. Chodzi o to, że tam będzie już tak doskonało, tak będziemy w takim doskonałym świecie, w którym te relacje będziemy zupełnie inaczej przeżywali. To jest niebo, więc nasi zmarli, którzy są w niebie, właśnie teraz się tym radują. Pewnie się uśmiechają, jak my bardzo tutaj czasami rozdzielamy włos na czworo, kiedy patrzą na nasze życie i czekają na nas po tamtej stronie. Taka jest też prawda. Ale chciałbym dzisiaj jeszcze zwrócić uwagę na jeden element bardzo ważny. Otóż dzisiaj Pan Jezus mówi o prawie lewiratu. To prawo lewiratu, czyli że bezdzietna kobieta miała być żoną kolejnego z braci, to był element bardzo wielu religii, bardzo wielu kultur, dlatego że to jest też kwestia ekonomiczna. Taka wdowa by inaczej nie przeżyła, gdyby kolejny brat się nią nie zaopiekował, która była bezdzietna, więc to jest naturalne prawo, które w wielu kulturach obowiązywało. Tylko jedna rzecz na zakończenie dzisiejszych rozważań. Saduceusze są totalnymi wrogami faryzeuszy. Faryzeusze uznawali saduceuszów za heretyków, dlatego że ci saduceusze nie uznają zmartwychwstania. Ale mimo że byli totalnymi wrogami, po dwóch różnych stronach barykady żyli i faryzeusze, i saduceusze, połączyli się w czym? We wspólnym zwalczaniu wroga, jakim jest Jezus Chrystus. Im to już nie przeszkadzało. Każdy na swoim polu, na swojej płaszczyźnie atakowali, byleby tylko ośmieszyć Jezusa. Zdeprecjonować Jego naukę, pokazać, że to wszystko jest nieprawdą, że nie ma zmartwychwstania, że nie ma prawdy w Jezusie Chrystusie. Wiecie, tak dzisiaj przyglądam się światu, w którym żyjemy i różne siły, często przeciwstawne sobie, łączą swoje moce po to, by zwalczyć Kościół Jezusa. To, jak niszczą księży, okej, pewnie nieraz sobie na to zasłużyliśmy. Ale wiecie, co mnie przeraża? Że w tym wszystkim jest próba zniszczenia Jezusa, który jest Bogiem. Czyli to jest podnoszenie ręki na Boga. A to już chyba jest sytuacja, w której człowiek naprawdę zupełnie przekroczył pewien Rubikon. I dlatego ten świat jest taki, jaki jest. Stąd my, wracając do prawdy o zmartwychwstaniu, do prawdy o tym, że to życie po życiu jest, miejmy świadomość, że tutaj trzeba naprawdę dużo włożyć wysiłków, te relacje międzyludzkie, małżeńskie, rodzinne, przyjacielskie, bo później one się udoskonalą do takiego poziomu, do takiego stopnia, o jakim dzisiaj my tu nawet nie potrafimy ani myśleć, ani marzyć. Tak niesamowite dobrodziejstwa Bóg przygotował dla tych, którzy wierzą w życie wieczne.